Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrześcijaninem jest człowiek, który spotkał Jezusa, podkreślił papież. W katechezie o świętym Pawle nawiązał do wydarzenia spod Damaszku.
Antychrześcijańska rewolta w Indiach była zorganizowaną akcją, uważa tamtejszy kościół.
W Katowicach obradują rektorzy polskich seminariów.
3 września witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Józef Polak.
Świętego Pawła nie zmieniły słowa, lecz wydarzenie. Prześladowca Kościoła misję głoszenia Ewangelii otrzymał od samego Chrystusa. Benedykt XVI przypomniał o tym, przybywając z Castel Gandolfo na audiencję ogólną do Watykanu. W auli Pawła VI kontynuował cykl kateches o apostole narodów. Ojciec Święty zatrzymał się nad wydarzeniem spod bram Damaszku, gdzie Pawłowi objawił się Chrystus zmartwychwstały.
Był to przełomowy moment w życiu przyszłego apostoła. Zwykło się mówić o nawróceniu Pawła, ale on sam postrzega ten fakt inaczej. W swoich listach nie pisze o nawróceniu, ale o wezwaniu, które jest fundamentem jego apostolstwa. Więcej, Paweł odczytuje to spotkanie i swą duchową przemianę jako spełnienie jego religijności opartej na tradycji Starego Testamentu i odnalezienie własnej tożsamości w chrześcijaństwie. Jak sam wyznaje, jego wiara wymagała dopełnienia, które dokonało się dzięki łasce Chrystusa. Osobiste spotkanie ze Zbawicielem było łaską, którą Paweł zaniesie światu.
Pytając o znaczenie wydarzenia spod Damaszku dla dzisiejszych katolików, Benedykt XVI zauważył, że chrześcijanin to człowiek, który spotkał Jezusa. Dzisiaj jest to możliwe w lekturze Pisma Świętego, na modlitwie czy w liturgii. Tylko w spotkaniu ze zmartwychwstałym stajemy się prawdziwie chrześcijanami. Wówczas otwiera się umysł, otwiera się przed nami całe bogactwo prawdy, wskazał papież. Zachęcił do modlitwy o dar takiego spotkania, by Chrystus ożywił wiarę i skłonił do miłości, co odnawia świat.
Święty Paweł u bram Damaszku przeżył spotkanie Chrystusem. To doświadczenie dało początek jego apostolskiej misji. Za jego stawiennictwem proszę Boga, abyśmy wszyscy umieli dostrzegać Chrystusa obecnego w naszym życiu i byśmy byli jego świadkami. Niech Bóg wam błogosławi.
Promująca magisterium Benedykta XVI Fundacja powstanie jesienią w Monachium. O jej utworzeniu zadecydowano na spotkaniu kręgu uczniów obecnego papieża, które zakończyło się w Castel Gandolfo. Jak podkreślono, fundacja zajmie się promocją teologii w duchu Józefa Ratzingera. Do kręgu jego uczniów należy obecnie około 40 osób z Niemiec, Portugalii, Irlandii, Beninu i Stanów Zjednoczonych. Ta różnorodność znajdzie swój wydźwięk w międzynarodowym charakterze fundacji. Jej oficjalna promocja odbędzie się 12 listopada w Monachium.
Medialną burzę wywołał we Włoszech artykuł z L'Osservatore Romano na temat śmierci mózgowej. W tym roku mija 40. rocznica opublikowania raportu harvardzkiego ustalającego nowe kryteria śmierci. Zgodnie z nimi życie nie kończy się, jak uważano do tamtej pory, wraz z ustaniem akcji serca i oddychania, lecz w chwili, gdy u pacjenta stwierdzono śmierć mózgu. Taka definicja otworzyła drogę do transplantacji organów i została powszechnie przyjęta we wszystkich krajach świata, z wyjątkiem Japonii. Opublikowany w noszącym dzisiejszą datę watykańskim dzienniku artykuł Lucetti Scarafi przypomina to historyczne wydarzenie. Wspomina również o wątpliwościach, które w ciągu ostatnich 40 lat wzbudziła nowa definicja śmierci.
Autorka artykułu, powołując się na książkę włoskiego filozofa Paola Beckiego, pyta się, czy takie pojmowanie śmierci w pełni odpowiada katolickiej wizji osoby. Przytacza też wątpliwości wynikające z samego postępu nauki. W konsekwencji sugeruje, że raport harvardzki jest już nieaktualny i potrzebna jest nowa definicja śmierci. Artykuł włoski historyk ukazał się na pierwszej stronie watykańskiego dziennika, w kolumnie, w której publikowane są zazwyczaj artykuły redakcyjne. Odebrano go zatem jako oficjalne stanowisko Stolicy Apostolskiej. Watykan posądzono o wywoływanie zbędnej paniki, która może ograniczyć liczbę przeszczepów. Wielu cytowanych dziś przez włoskie media lekarzy i etyków przyznaje, że należy dyskutować nad definicją śmierci, ale bez wydawania pochopnych werdyktów, które mogą mieć negatywny wpływ na decyzje rodzin zmarłych o zgodzie na udostępnianie ich organów do przeszczepu.
Wczoraj wieczorem stanowisko w sprawie kontrowersyjnego artykułu zajął rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Ksiądz Federico Lombardi stwierdził, że tekst Lucetti Scarafi jest interesujący i kompetentny. Stanowi on zatem ważny głos w dyskusji. Nie można go jednak uważać za stanowisko nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Ksiądz Lombardi podkreślił też, że na miano artykułu redakcyjnego zasługują jedynie te teksty, które podpisał redaktor naczelny pisma Giovanni Maria Vian.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Choć pogromy chrześcijan w Indiach powoli zaczynają słabnąć, zdaniem przedstawicieli tamtejszego kościoła wciąż utrzymuje się atmosfera zagrożenia. Kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy chrześcijan pozostaje poza domem. W samym tylko obozie uchodźców Raikia przebywa 8 tysięcy osób. Wielu innych wciąż kryje się w lasach. Zbiegli nie mają na razie prawa powrotu do rodzimych miejscowości, których strzeże policja. Zdaniem rzecznika prasowego Episkopatu Indii, wielu chrześcijan nie chce wracać na pogorzeliska, gdyż boi się kolejnych prześladowań. Skala pogromów, twierdzi ksiądz Babu Joseph, świadczy o tym, że nie były to odosobnione incydenty, lecz dobrze zorganizowana akcja. Księdza Georgia Manimale, wikariusza dla kościołów wschodnich w Delhi, dziwi z kolei milczenie religijnych zwierzchników hinduizmu. Nie słyszałem, aby ktokolwiek z nich potępił akty przemocy, powiedział hinduski kapłan.
Coraz częściej podnoszona jest również kwestia odpowiedzialności władz państwowych. Jak podaje agencja Reutera, Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzegła Indie, że ociąganie się z ukaraniem sprawców pogromów może doprowadzić do kolejnych aktów przemocy na tle religijnym. Organizacje obrony praw człowieka zarzucają z kolei władzom lokalnym, że często były jedynie milczącym świadkiem pogromów.
Tymczasem chrześcijanie na całym świecie nie ustają w modlitwie za swych prześladowanych braci. Włosi będą się modlić za indyjskich katolików 5 września w liturgiczne wspomnienie matki Teresy z Kalkuty. W Polsce natomiast sekretariat misyjny Jewodaya i ruch solidarności z ubogimi trzeciego świata Maitri przyłączy się do dnia postu i modlitwy ogłoszonego przez Episkopat Indii na 7 września. W ramach tej inicjatywy w sobotę 6 września arcybiskup Henryk Hozer odprawi mszę świętą w katedrze diecezji warszawsko-praskiej.
Iraccy chrześcijanie kolejny raz padli ofiarą islamskich fundamentalistów, którzy bogacą się na wyłudzaniu okupu. Niestety płacenie żądanej przez porywaczy sumy nie gwarantuje, że uprowadzeni cało i zdrowo wrócą do domu. Coraz częściej porwania mają dramatyczny finał. Tylko w tych dniach w Mosulu uprowadzono i zamordowano dwóch chrześcijan. Rodzina 65-letniego lekarza Tarika Kwantana zapłaciła za jego uwolnienie 20 tysięcy dolarów, mimo to został zabity. Podobny los spotkał Nafiego Haddada. Końcem sierpnia o powstrzymanie fali porwań zaapelował do irackiego rządu łaciński arcybiskup Bagdadu. Arcybiskup Jean-Baptiste Sleiman przypomniał, że chrześcijanie wciąż pozostawieni są na pastwę losu i nie mogą liczyć na pomoc policji.
Prezydent Filipin przekreśliła dotychczasowe porozumienia pokojowe i wykluczyła z negocjacji rebeliantów z Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro. Jednocześnie Gloria Macapagal Arroyo zapowiedziała nową strategię, polegającą na prowadzeniu rozmów tylko z tymi, którzy naprawdę chcą doprowadzić do przerwania fali przemocy.
Decyzję prezydenta Arroyo sprowokowała postawa islamskich rebeliantów, którzy mimo mówienia o chęci negocjacji ponownie sięgnęli po broń i kolejny raz wywołali krwawe zamieszki na południu Mindanao. Ich ofiarą padła głównie bezbronna ludność cywilna. Nie można osiągnąć pokoju, popierając jednocześnie logikę przemocy, zastraszeń i broni, napisała w specjalnym oświadczeniu Gloria Macapagal Arroyo. Od tej chwili wysiłki rządu skupią się na prowadzeniu negocjacji z tymi wspólnotami i grupami, które wcześniej się rozbroiły i naprawdę dążą do pokoju.
W Chorwacji otwarto pierwszą katolicką podstawówkę. Szkoła ma na razie tylko 3 klasy, 2 pierwsze i 2. Prowadzona jest przez franciszkanki misjonarki Niepokalanego Serca Maryi. Placówka w mieście Šibenik powstała przy współpracy rodziców. Jej inaugurację miejscowy biskup Ante Ivaš nazwał wydarzeniem historycznym dla Chorwacji, dla miasta Šibenik, a w szczególności dla chorwackiego kościoła. Placówka została uznana przez Ministerstwo Edukacji. Nauka w niej jest bezpłatna, a pensje nauczycieli opłacane będą z budżetu państwa.
W Czechach otwarto dziś pierwszą w tym kraju kaplicę przy autostradzie. Znajduje się ona na parkingu kilka kilometrów na zachód od Pilzna w pobliżu niemieckiej granicy i dlatego nazwano ją Kaplicą Pojednania. Choć o duszpasterstwo kierowców będzie się starać pobliska parafia katolicka, kaplica jest dziełem ekumenicznym. Na jej utrzymanie złożą się w niedzielę 21 września wierni wszystkich wyznań chrześcijańskich w Czechach.
Najwybitniejsi znawcy kodeksu prawa kanonicznego przyjechali do Łodzi na swoją doroczną konferencję. Dyskutują w ćwierć wieku po wprowadzeniu w życie nowego kodeksu przez Jana Pawła II.
Jak mówi główny organizator konferencji, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, ksiądz profesor Józef Krukowski, spotkanie poświęcone jest dwóm kwestiom.
Relacji między Kościołem powszechnym i Kościołem partykularnym, a następnie relacje między prawem Kościoła powszechnego, a prawem stanowionym przez biskupów.
Jako pierwszy wystąpił prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego kardynał Zenon Grocholewski. Mówiąc o nauczaniu prawa kanonicznego, podkreślał konieczność lepszej znajomości łaciny wśród studentów.
Jeżeli ktoś nie zna tekstu oryginalnego, no to może akurat interpretować to tłumaczenie w sposób niewłaściwy. Sam widziałem taki doktorat napisany w Stanach przez jedną panią i tak sobie pomyślałem, gdybyś ty znała, jak ten kodek brzmiał po łacinie, to byś tak nie napisała.
Choć, jak przyznaje arcybiskup Władysław Ziółek, łacina
jest gdzieś na bardzo dalekim planie i klerycy uczą się tyle, co muszą, ale to ja jestem z tego niezadowolony.
A czym kodeks prawa kanonicznego jest z perspektywy ludzi świeckich? Jak wyjaśnia jeden z organizatorów konferencji, ksiądz Zbigniew Tracz.
To, co jest prawem wiernych, przewidzianym przez kodeks prawa kanonicznego, jest obowiązkiem duchownych. I to choćby jest pierwsza zasada regulacji życia w Kościele.
Dwudniowa konferencja poświęcona kodeksowi odbywa się w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Z Łodzi dla Radia Watykańskiego Łukasz Głowacki i Vox FM.
Dwie minuty dla Kaju.
W Katowicach trwa spotkanie księży rektorów seminariów duchownych. Wbrew prognozom proroków pesymizmu, spadek liczby powołań nie jest tak dramatyczny. Tym niemniej jest on faktem, podkreśla ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej, a zarazem przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych. W tym roku na studia teologiczne do seminariów zgłosiło się 694 kleryków, to jest o 141 mniej niż w ubiegłym roku. Jako przyczynę spadku ksiądz Pawlina wskazuje zjawiska demograficzne. Każdego roku coraz mniej maturzystów opuszcza szkoły średnie, a więc mniej osób zgłasza się także po indeksy szkół wyższych. Z wielkim szacunkiem też należy patrzeć na ludzi decydujących się na pójście do seminarium w obecnej sytuacji, która nie zawsze sprzyja powołaniom, podkreśla ksiądz Pawlina. Jego zdaniem przyczyną spadku jest także antypowołaniowa retoryka niektórych mediów, które wręcz czekają na informacje o kryzysie powołań, zamiast stawiać pytania o sytuację. Do tego dochodzą ogólny spadek autorytetów, kryzys rodziny i zmiana społecznego statusu księdza. Piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie wyruszyła z Legnicy. Jak podkreśla ksiądz Marek Mędyk, to osoby niepełnosprawne wyszły z propozycją zorganizowania właśnie takiej pielgrzymki.
Zapytały, czy jest taka możliwość, żeby przeżyć osobiste doświadczenie pielgrzymowania. Dzięki duszpasterzom osób niepełnosprawnych udało się przygotować taką pierwszą grupę. Śmiem powiedzieć, że jest to taki zwiast grup pielgrzymkowych, które może w przyszłości będą znacznie większe.
W drogę pieszej pielgrzymki wyruszyło 30 osób niepełnosprawnych. Wraz z rodzinami, przyjaciółmi i wolontariuszami przez 4 dni pokonają blisko 70 kilometrów. Dla Radia Watykańskiego Maciej Kosiec, Dominikanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.